Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Siemano, Sportowy Świr. Jestem Janek Ciosek, a to jest program Ciosek na wątrobę i będziemy jak zwykle, jak co tydzień rozmawiać sobie obok się. W studiu ze mną niezawodny Kacper Bartosiak.
Witam, cześć.
I nasz gość dzisiejszy, człowiek od PR-u Mariusza Wacha, Michał Olżyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No właśnie, pogadamy sobie o Mariuszu Wachu, bo u Mariusza... Mariusz jest Wańką Wstańką. Człowiek Wańka Wstańka, który ile razy się wydaje, że już karierę kończy i że już nic ciekawego go w boksie nie czeka, to Mariusz mówi, potrzymaj mi piwo i okazuje się, że jednak ciągle coś nowego. Za nami walka Mariusza grudniowa, na której się pokazał super strony i no i właśnie, będziemy cię zaraz pytać, co dalej przed Mariuszem, co ciekawego go czeka i co on jeszcze ma w zanadrzu.
No bo wiemy, że ostatnio sparował z Adamem Kownackim. To też jest taka walka, która gdzieś tam nawet niektórzy może nie o nią prosili, ale mówili o niej z dużym zainteresowaniem. Nawet z większym niż jak odnosimy się do zestawienia Adama Kownackiego z Robertem Hermesem. Czy to nie byłaby ciekawsza walka, gdyby się zmierzył z Mariuszem Wachem? Moim zdaniem byłaby dużo ciekawsza.
No i tak, ale...
To... Chętniej bym ją zobaczył, chociaż wiadomo, że to dwóch Polaków, więc...
Jeszcze niechcący by krzywdę zrobił Adamowi i co? I po co to komu?
Ale
co?
Jeśli chodzi o sam boks tutaj, to niewątpliwie no jednak byłoby to ciekawsze niż to, co się dzieje teraz z Heleniusem, który jest zawodnikiem, że wydaje mi się, mocno po drugiej stronie, a o Mariuszu
też tak mówiono.
No też tak mówiono, ale nie możemy teraz tak tego zostawić po ostatniej walce. Właśnie jestem ciekawy, czy ten ostatni występ z Dylanem White'em paradoksalnie trochę nie skomplikował spraw. Czy Mariusz się nie pokazał tam aż za dobrze, żeby móc teraz
Michała będziemy o to pytać jeszcze, ale mi się wydaje, że Mariusz się pokazał mniej więcej z takiej strony, jak się można było spodziewać, tylko po prostu Dillian White się pokazał z dużo słabszej strony. Dillian White był bardzo kiepski w tej walce, nie był sobą.
Był kiepski, był najcięższy od bardzo dawna. Nie pamiętam, czy kiedyś tyle wniósł, co w tej walce. Faktycznie był po perypetiach gdzieś tam z dopingowym tłem w kraju. Także no niewątpliwie no tak, to na pewno pomogło Mariuszowi się pokazać, ale no też nie odbierajmy mu tego, że on tam pokazał jednak kawał dobrego boksu i kilka rund wygrał po prostu. No to nie jest tak, że White mu te rundy oddał, no on musiał je sobie wyszarpać, więc to nie była łatwa sprawa.
Jak najbardziej. Powiedz Michał, jak Mariusz właśnie po tej walce, jak on ją komentował, jak on ją oceniał? Mariusz generalnie mało co komentuje i raczej mało mówi, więc musiałeś pewnie z niego powyciągać, ale co ci się udało wyciągnąć?
Co się udało wyciągnąć? Na pewno to, że to była walka, w której wreszcie czuł się dobrze, tak? Patrząc na walkę czy z Bacole, czy ze Szpilką, tam nie wszyscy chcą w to wierzyć, ale Mariusz za każdym razem mówił, że te przygotowania były złe pod kątem przygotowania fizycznego. Wiadomo, nie chcę już wracać tutaj do starych tematów, typu tam trener od przygotowania, bo jednak z Karolem się współpracowało dobrze. Nie do końca to wyszło pod względem sportowym, ale rzeczywiście i ze Szpilką, i z Bacole Mariusz nie był sobą i on na tym... Zresztą Mariusz nigdy nie zgania na nic, tak? Znamy go dobrze od wielu lat i nigdy nie mówił, że coś tam nie wyszło bo jakaś wina, nie? Zawsze mówił, no dobra i tyle, a tutaj rzeczywiście mówił szczerze. Zresztą w walce z Bacole po drugiej rundzie już w narożniku mówi do Piotra Wilczewskiego: Piotrek, nie mam siły. Mhm. Jak to nie masz siły? No nie mam siły. Dobra, stajemy dalej, nie? I na tym się skończyło. Rzeczywiście tej siły nie miał. No, nie tylko nie miał siły zadawać ciosów, ale nie miał siły nawet trzymać gardy. Mhm. Mówi, że pierwszy raz czuł się w karierze tak, że trzyma ręce w górze, a te ręce mu opadają. I mówi, tak naprawdę ten Bacole nie bił mocno. Tak jak się mówi, on zadaje takie rzeczywiście dziwne ciosy z luzu, ale mówi, nie czuł tego jakoś specjalnie. To po prostu wychodziło z tego, że brakowało siły. Każdy cios po prostu opuszczał ręce i wyszło jak wyszło.
A czy Mariusz doszedł już do tego, dlaczego tak się stało? Czy on zanalizował to jakoś z trenerem?
Z tego, co mówisz, to trener od przygotowania fizycznego. Tutaj jestem ciekawy, czy ta współpraca, bo mówisz o współpracy z Karolem Dacostą.
Tak,
mówię, że już zakończyła.
Zakończyła się ta współpraca od razu po walce z Bacole. Tak jak mówię, no to jest złego słowa, nie chcemy mówić na Karola, bo zarówno mi się dobrze z nim współpracowało, czy Piotrkowi Wilczewskiemu, więc z tym nie było problemu, ale coś tam po prostu zawiodło, nie dogadali się. Wydaje mi się, że przed samą walką, jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy, bo czysto teoretycznie obóz był dobry. Mariusz był zadowolony, za każdym razem czuł się dobrze, ale i w walce ze Szpilką, i w walce z Bacole jakoś tam pod koniec przygasł po prostu.
No a ze Szpilką to jeszcze pod koniec się rundy policzył.
A to tak, ale to było rzeczywiście prawdziwe, też może nie wszyscy chcą w to wierzyć, ale siedziałem w narożniku i Mariusz tak mówi, siedzi, to co? Jeszcze dwie. Piotrek mówi, no ostatnia, 10, to już musisz teraz. Ja nie czułem, że to 9. I autentyczna historia, naprawdę, więc tak było. Nie wiem, czy to by coś dało, tak? To nie będziemy rozmawiać na temat, czy gdyby były dwie rundy, to ci by wygrał i by go znokautował, ale to było bardziej zabawne i tyle.
No, no zabawne, Mariusz. Zabawne, jak sobie pomyślimy, że przegrał przez tą walkę tak naprawdę bliską, to już robi mniej zabawne, dokładnie. Ale no faktycznie to jest takie, pasuje to trochę do
Mariusza. Pasuje, tak.
Zdecydowanie.
I że faktycznie tak to wyglądało. A słuchaj, jak długo trwała ta współpraca z Karolem Dagostem? Bo ja pamiętam, że Karol też miał współpracę z Arturem Szpilką na koncie, która też tak się troszkę po prostu zużyła, w którymś momencie skończyła, tak dosyć nagle. I też pamiętam, że na początku Artur był zajawiony, tutaj trener się pojawia, trener mu rozpisał wszystko i tam też coś nie wyszło, więc ile to mniej więcej trwało?
Czy nie umiem się powiedzieć, kiedy się to zaczęło? Czysto teoretycznie jest to do sprawdzenia na zasadzie takiej, że Mariusz w chwili, gdy się tak dogadał na 100% z Karolem Dagostą, od razu przysłał mi fotę na Messengerze, mówi, wstaw, mam trenera nowego, nie? Więc jeśli weszlibyśmy na fanpage...
Jeśli weszlibyśmy
na fanpage Mariusza, jest tam zdjęcie, w galerii się spotkali bodajże, Mariusz w swojej słynnej takiej polóweczce z Adidasa i to był ten dzień, kiedy się dogadali, więc można to sprawdzić co do dnia rzeczywiście. Więc tak dokładnie nie powiem, ile to trwało. Tak, ze Szpilką, z opowiadań Karola, z tego co wiem, właśnie Artur się czuł też bardzo dobrze. Podczas obozu było super i Szpila też wielokrotnie o tym mówił, że rzeczywiście czuł się fajnie, ale czegoś brakowało.
Tak, a jak będzie teraz z tym przygotowaniem fizycznym? Jest ktoś, kto za to odpowiada? Jednoosobowo, wieloosobowo?
Generalnie jednak dużą wiedzę ma Piotrek Wilczewski też pod tym kątem, więc tutaj to nie jest tak, że Mariusz totalnie bez wiedzy. Mariusz zresztą też tych trenerów miał wielu, więc to nie
już
jest tak,
parę lat już boksuje.
Tak,
nie?
Więc on też bardzo często wie, na co stać jego organizm i jest w stanie sam to zrobić. Tym bardziej, że tak naprawdę tak, dieta, nie dieta, okej, ktoś może jest od tego, czy jakiś tam catering dietetyczny, ale tak naprawdę też wie, jak się przygotować fizycznie. Zobaczymy, w tym momencie nie ma jakichś takich typowych przygotowań pod walkę, bo cały czas stoimy w jakiejś tam małej kropce, ale to jeszcze o tym będzie później na pewno.
No ale tak, jak już jesteśmy, no to powiedz może, jak wygląda sytuacja, bo wiemy, że tam pojawiają się różne informacje. No jakiś temat walki z F.A. Jagbą, niepokonanym prospektem nigeryjskim, który no, ostatnio zaliczył deski w walce z Kiwadze. Ostatecznie wybrał walkę z Rumunem Kojanu, to tak. Jest dużo słabszy
16-4,
wybór.
No zdecydowanie.
No dużo słabszy. No i gość, który był ostatnio nokautowany i właściwie już jest coraz
no,
bliżej.
Wybrał łatwiejsze wyzwanie.
No szybko łatwiejsze,
ale to jest walka, która będzie koło main eventem podczas gali Adama Kownackiego z Robertem Hreniusem. No więc jeśli chodzi o koło main event, no to troszkę mi tam troszkę brakuje słabo, troszkę
tam,
jakości.
Tam by się przydał.
Bardzo by się przydał.
No to bardziej
inna sprawa, że no po co F.A. Jagba miałby sobrać takiego Mariusza Wacha.
Dokładnie.
Myślę, że po tej ostatniej walce też sam jego team no, może
wie, że nie spisał się super.
Myślę, że na pewno te deski dużo wpłynęły na to, że z tej walki zrezygnowali, ale to był taki temat w miarę dobry. Nawet Łukasz Kownacki do mnie się odzywał w tym temacie, brata Adama, i mówił, tam jeszcze nie wiadomo, co z tym Efe, ale ja ci dam znać. No i tam coś tam rozmawialiśmy w międzyczasie też i Rafał też z tego, co wiem, o tym temacie wiedział. I nagle jakoś się tak okazało, że nie. Zresztą wiele tematów zdycha w boksie. Więc...
No a właśnie, no kolejny temat, no to Joseph Parker. Wiemy, że też szukał rywala, wiemy, że ostatecznie stanęło na Wintersie, którego znamy skądinąd z polskich ringów. Wygrywał tutaj całkiem niedawno z Werwejką. Wcześniej miał ciekawą walkę z Nikodemem Jerzewskim. No ale to jest zawodnik bardziej kategorii junior ciężki, który gdzieś tam szuka szczęścia w wadze ciężkiej, nieprawdziwy ciężki. Więc no tutaj tu były jakieś poważne rozmowy, jak to wyglądało?
Tak, odnośnie Parkera były bardzo poważne rozmowy. Zresztą nie tylko rozmowy, bo umowa, która też została podpisana, no ale jak wiemy, to nie jest tak, że podpisuje się umowę i się od razu walczy, bo wiele zawodników podpisuje umowę, a na końcu po prostu to tak jak przetarg się finalnie kogoś wybiera, tak? Więc umowa była podpisana, my się w dużym stopniu szykowaliśmy na tego Parkera, że to już tak będzie. Rafał rozmawiał w tym temacie cały czas i cały czas mówi, nie, no jest okej. Okay. Zresztą jak przyjechali tak na obóz do Karpacza TVP, Mariusz wprost powiedział, tak, będzie Parker, bo my już tak rozmawialiśmy na zasadzie, że to raczej nic innego. I się myślało o tym Parkerze, już Mariusz, dobra, zaczynał stricte przygotowania pod niego i nagle tak jakiś taki regres, nie wiadomo dlaczego, tak między sobą rozmawiamy, coś więcej, coś wiadomo, nie wiadomo, coś wiadomo, nie wiadomo. I tak cały czas było. Nagle temat totalnie ucichł. Czysto teoretycznie słyszeliśmy dwie opcje. Jedna to, że Parker, znaczy nie typowo Parker, a bardziej trener Parkera finalnie zrezygnował z Mariusza. Nie wiem, czy ze względu na dobrą walkę z White'em, czy słaby obóz Parkera, bo słyszałem, że znów chorował i znów ten obóz nie był idealny. Więc jeśli obóz nie był idealny, to rzeczywiście trzeba było wybrać innego rywala. Jest też temat, o którym słyszałem, czyli byliśmy za drodzy. Nie wydaje mi się, żeby tak było, ale jest to też może możliwe.
No czy tak. Mariusz to nie, ale ty to może jesteś za
no nie tak, wiem, tam cały team połączyć do tego.
Tak może być.
To faktycznie, a to słuchaj, no to w jakiej jesteście teraz sytuacji? Tak, czy macie jakiś temat taki mniej więcej nawet, który się wydaje w miarę prawdopodobny, całkiem realny, czy po prostu czekacie, co się wydarzy?
Jest całkiem realny temat Niemiec. Oczywiście nie możemy powiedzieć, wiadomo, o jakim rywalu mowa, bo no, promotor, wiadomo, zastrzegł sobie oczywiście tego prawo, że on po prostu, jeśli tak będzie, to on to ogłosi, ale też wam mogę powiedzieć, że papiery są podpisane. Tylko znowu. Wiemy, że z papierami...
Na kiedy mniej więcej?
Że z papierami już nie bywa. Marzec.
Marzec, czyli zaraz. To super.
Czyli zaraz, więc Mariusz trenuje tam w Stanach też, bo to nie jest tak, że on tylko sparuje za tamem, bo jednak sparuje co parę dni, a nie codziennie, a w międzyczasie sobie po prostu tam trenuje w gymie u Adama, więc... Zresztą on lubi trenować w Stanach, mimo to, że nie ma Piotrka Wilczewskiego, no to jest też temat, do którego wracamy. No Mariusz dużo wie na temat boksu i też jest w stanie... Czasami sam sobie zrobić dobry trening.
Mhm. Czyli Mariusz poleciał tam sam, jakby nie ma...
Mariusz poleciał sam. To był temat na początku czysto sparingowy. Później, wiadomo, jak się pojawiały oferty, no to dobra, to potrenujemy ciężej, nie?
Mhm. A nie baliście się go tak puszczać samego? Czy to już jest też tak, że Mariusz jest na takim etapie, że właściwie no to w sumie już był chyba sparował z wszystkimi zawodnikami wagi ciężkiej i tymi czołowymi, tak. Więc...
To znaczy, generalnie ja miałem lecieć z nim, ale to ja bym mu dużo nie pomógł w tym temacie.
No tak.
Sparowaniu na pewno. Oprazić też bym go nie był w Nowym Jorku, nie byłem, za to Mariusz był i dużo widział. Zresztą jak ostatnio do niego napisałem, mówię, co tam zwiedziłeś coś? Mówię, co ja mam zwiedzać? Ja tam już byłem.
Wszystko już widziałem.
Ja mówię, a wszystko widziałeś? Nie, no nie widziałem, ale po co?
A to masz jakieś relacje, jak te sparingi wyglądają, jak się Mariusz czuje, jak tak. Ocenia formę Adama?
Mariusz się czuje bardzo dobrze, bo tak jak on zawsze mówi, on lubi zawodników, którzy zadają mu ciosy. Wielokrotnie o tym mówił, że raz, że nie może z kimś, kto ucieka, bo jego to w pewnym sensie frustruje. Nie, no, zresztą wiem, jakim jest zawodnikiem. Tak. Mariusz nie będzie szedł na kogoś, tylko raczej poczeka. Tak. Więc jeśli Adam na tych sparingach po prostu jest w gazie i bije się...
Adam chociaż, jak to Adam. Nie?
Adam jak to Adam, no, zadaje dużo ciosów, to Mariuszowi to po prostu pasuje. I mówi, że sparingi są dobre zarówno dla niego, jak i dla Adama. Adam też jest po prostu zadowolony, bo rzeczywiście ma zawodnika pod Heleniusa. No nie wiem, czy obecnie można znaleźć kogoś lepszego.
Idealnie. Nawet ma dużo lepszego sparing partnerem, powiedział, niż rywala.
Tak, dokładnie tak.
Będzie miał, bo wydaje mi się, że Mariusz jest, co będzie mówić, dużo twardszy jednak niż Helenius, bo wydaje mi się, że Helenius to już jest temat no trochę na tym najwyższym poziomie w boksie skończony. Takie mam wrażenie. No ale oczywiście, skoro udało się dogadać taką walkę, to trzeba tylko trzymać kciuki, żeby Adam też ją łatwo i efektywnie skończył.
Właśnie, łatwa wygrana by się przydała Adamowi.
Bo no po ostatniej walce to rzeczywiście, gdzie też miało być łatwo.
Też o tym pamiętam cały czas, ale no wydaje mi się, że Helenius musi być nadgryziony.
O Areoli też się mówiło, że to już
tak,
jest
tak, no też ja to jeszcze
raz nadgryziony, dwa słaby obóz, więc miało być bardzo szybko, tak. A jednak była walka świetna, więc nie ma co Heleniusa skreślać, ale no wiadomo, jak będziemy patrzeć na to tak obiektywnie, no to raczej to będzie walka. Zresztą Adam też mi się wydaje, że do końca nie jest zadowolony z tego rywala, bo jak dogadaliśmy właśnie tematy sparingów, no, czystotycznie zaczął się temat właśnie od mojej rozmowy z Adamem, bo tak złowaliśmy się na WhatsAppie, rozmawialiśmy i Adam mówi, że no właśnie myśli o tym Mariuszu, tam coś tam z Mariuszem rozmawiał, ale Mariusz nie wie, no bo wtedy był jeszcze temat Parkera. Mhm. I tak stanęliśmy na tym po rozmowie, że powiedziałem Adamowi, że max 3-4 dni damy mu znać, co z Parkerem, jeśli nie, to Mariusz przylatuje. No i ten temat Parkera rzeczywiście się skończył i stwierdziliśmy, że no dobra Mariusz, leć, posparujesz. Takie sparingi też są dobre, tym bardziej, że z Adamem sparował wiele, wiele lat temu, tak? Więc dla niego nawet pod obóz, nawet nie pod rywala specjalnego, to jednak takie no
właśnie miałem o to pytać, bo mu nazwiska nie możesz podać, ale czy to gdzieś nawet stylistycznie. No Adam Kownacki wiadomo, że jest zawodnikiem, no jedynym w swoim rodzaju, niewielu jest takich. No mamy gdzieś tam Ruiza podobnego w miarę, no może Jarrera Millera poniekąd, no i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o ten styl. Więc
no tak, więc to nie są to sparingi rzeczywiście pod rywala, to bardziej chodziło o pomoc Adamowi, tym bardziej, że też nie wiemy, ciężko byłoby na przykład odmówić tak Adamowi, bo gdyby był Parker, to pewnie by Mariusz odmówił, tak? No bo jednak nie będzie pomagał komuś, kiedy musi sam się przygotować. To jest normalna, naturalna kolej rzeczy. Ale że ten Parker rzeczywiście wygasł, no to mówi, dobra, no to polecimy. I no pomoże Adamowi. Bo to... Zresztą Mariusz jest taki, że on zawsze każdemu pomoże. To ja z nim nigdy nie ma problemu. To tak jak do mnie mówił, ale to wiesz, tam, bo rozmawiałem akurat z Łukaszem Kownackim, cały ten temat dogrywałem tych sparingów. Mariusz mówi, wiesz, ja sobie znajdę nostek, ja tam mam jednego kolegę, drugiego kolegę, ja sobie dam radę. Ja mówię, Mariusz, ale przecież zapewnią ci wszystko czy coś. Nie, tylko wiesz, bilet, więcej miejsca na nogi, ja będę zadowolony. Więc rzeczywiście te, tak to dogadaliśmy, powiedział Łukaszowi, słuchaj Łukasz, albo rzeczywiście wyjście awaryjne, albo pierwszy rząd musi być więcej miejsca na nogi. I to Mariusz mi jeszcze trzy razy wspomniał. Mówi, nie zapomnijcie o tym, bo ja nie przeżyję. Nie,
nie no, tyle godzin to tak. jest kluczowa sprawa.
Do Flixbusa kupował zawsze dwa miejsca, więc... Tak.
Ale to też dotykasz tutaj czegoś, co jest, wydaje mi się, charakterystyczne dla Mariusza, tego, że on jest właśnie takim po prostu pogodnym, fajnym gościem, co widzieliśmy nawet przed samą walką w Arabii, bo był, pamiętam, dwa tygodnie przed galą, to jeszcze nie była ta walka potwierdzona, był w Radomiu obserwować walkę Kamila Łaszczyka.
Tak.
Potem tydzień później, tydzień przed galą, Zakopane gdzie miał
był.
Być, tak.
Był na różniku.
Tam też hejt się taki skromny wylał na Mariusza, że rzeczywiście, znaczy, no, walka ogłoszona.
Takie pytania, tak. Że
tak, troszkę... walka ogłoszona, że to trochę niepoważne, tak. Ale to jest też tak w stylu Mariusza. No
właśnie, bardzo mi to pasuje do niego.
Jemu to pasuje, jemu to odpowiada, no czemu miałby udawać i zachować się inaczej. Tak naprawdę, no co, zostałby, jechał tak naprawdę z całą ekipą z Dzierżoniowa, gdzie rzeczywiście jeszcze trenował przed samą walką, tak? To nie jest tak, że on jutro się bije i ma wypocząć. To do tej walki był jeszcze ponad tydzień i to było po prostu tak, że skoro jedzie Piotrek i tak dalej, tym bardziej Piotrek Wilczewski jest akurat taki, że jak jedzie na galę, to wraca od razu po gali, też wielokrotnie wracając z Piotrkiem. On raczej nie nocuje i po prostu gala się kończy, 24, pierwsza rura do domu. I tak często jest.
W ogóle bez sensu.
No zależy dla kogo, nie?
Ale ta ekipa... Ale wiadomo, że są okazje nie tylko do oglądania boksu, ale też do zacieśniania kontaktów towarzyskich.
Rzadko uczestniczę, więc...
ale rzeczywiście jest coś takiego w tej ekipie z
Dzierżoniowa. A Mariusz by uczestniczył, jakby nie był przed walką akurat.
Ta ekipa z Dzierżoniowa się trzyma. To wszystko wygląda tak, że te relacje są naprawdę bardzo... Są jeden za drugiego, za trzeciego, to po prostu idą... No, nie potrafię sobie jakoś tak na szybko znaleźć takiej innej grupy w Polsce, która by tak za sobą żyła dobrze. W sensie, no to tak wygląda z zewnątrz. Oczywiście ty pewnie wiesz bliżej, jak te relacje wyglądają. Powiedz, jaka tam jest w ogóle struktura w tej grupie? Czy to jest tak, że Mariusz jest przywódcą tego całego stada? Bo takie można odnieść wrażenie, takim dobrym wujkiem ogólnie dla wszystkich.
Wódz Wikingów.
Tak.
Wódz Wikingów. Nie, myślę, że przywódcą nie, ale dobrym wujkiem tak. Tak to można by określić. Tak jak mówisz, to ja to bardziej znam od środka i to rzeczywiście tak wygląda, bo ja na przykład bardzo lubię jeździć z Dzierżoniowa na salę, bo tam jest klimat taki naprawdę ciekawy, że wchodzi się i kurczę, człowiek jakoś od razu zaczyna żyć tym boksem i wszyscy tam ze sobą żyją dobrze. Wchodzi się do tej kanciapki tam u Piotrka, siada na kanapie, zawsze jakieś tam tematy ciekawe wchodzą, oprócz oczywiście trenowania, i wszyscy są ze sobą tam dobrze żyć, bo nikt tam nigdy nie patrzy chociażby na to, z jakiej grupy promotorskiej ktoś jest, tak, bo czy trenuje Mariusz, który tak naprawdę nie ma promotora od wielu lat, czy trenują chłopaki z Tymexy, czy z Knockoutu, to tak naprawdę wszyscy żyją razem, spotykają się wieczorem, czy tam chodzą na jakieś tam bieganie, czy spacerki, i tak było z tego, co wiem, od zawsze.
Tak, no i to się w tym kierunku rozwija. Teraz dowiedzieliśmy się parę dni temu, informacja pojawiła się, że Kamil Łaszczyk podpisał kontrakt z grupą MB Promotions, co też jest jakąś tam sytuacją, która nam o tym naszym polskim boksie mówi, bo można było odnieść wrażenie po tej ostatniej gali, że to jest jedna z ostatnich, być może nawet ostatnia, jaką Mateusz Borek zrobi w Polsce. Natomiast no teraz, jeśli podpisuje niepokonanego zawodnika, który po ostatnim bardzo dobrym występie pokazał się tak, a nie inaczej, no to jest jednak jakiś tam, myślę, sygnał, który pozwala przypuszczać, że będzie się coś działo wokół grupy MB Promotions w roku 2020. No i te informacje, no też wiemy, że ta walka Roberta Parzęczewskiego, która miała się odbyć pod koniec ubiegłego roku, że ona też jest tak naprawdę przełożona i że no, ona raczej się...
Że też ma być, że tak. Raczej na pewno będzie.
Raczej
tak?
Na pewno będzie, chociaż Ryan Ford po drodze, z tego co wiem, też ma jakiś wyjazd do Rosji, ale to nic nie zmienia tak. W kontekście umowy, która tam jest.
Nie,
więc...
tam rzeczywiście Mateusz Borek się wypowiadał, że na to się zgodzili i nie było z tym żadnego problemu, tak, a ta walka raczej ma się odbyć. Jeśli chodzi o Kamila, no to tak, no to na pewno musi coś się dziać, bo to, tak naprawdę, tak jak mówisz, po tej poprzedniej gali wiele osób rozmawiało, że kurczę, może rzeczywiście koniec tego, nie wiadomo co będzie z tymi galami, ale skoro jednak Kamil Łaszczyk podpisany, to myślę, że na pewno coś się ciekawego odbędzie, a skoro wiemy, że jest Kamil Łaszczyk, który ma znowu zawalczyć u Mateusza Borka, na pewno zawalczy Parzęczewski z Fordem, no to już automatycznie mamy dwie ciekawe walki. Dorzucić coś do tego jest naprawdę fajna gala.
Tak, tak. No i to też jest ciekawe w kontekście tych relacji, których mówisz, dzierżoniowskich, bo rzeczywiście mamy tam z jednej strony Bednarka, który jest teraz takim, no nie chcę powiedzieć tutaj wychowankiem, ale taki, no chucha na niego i dmucha grupa Knockout, rzeczywiście jest takim prospektem bardzo raczkującym mocno, no ale jednak taką, no kandydatem na jakąś tam nową nadzieję w polskim boksie, też chłopakiem, który wziął się tak właściwie znikąd, tak naprawdę z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że dołącza do grupy, potem go widzieliśmy w jednym, w drugim występie. Powiedz, no widziałeś go też pewnie na sali. zachowali, jak, bo naprawdę robi dobre wrażenie, jak na chłopaka, który jest na tym etapie kariery, bardzo początkującym, co by nie mówić.
Nie, ja go widziałem wielokrotnie, jeszcze przed debiutem widziałem go na sali i ja właśnie w nim nadzieję dużo pokładałem. Z Piotrkiem Wilczewskim rozmawiałem nieraz na ten temat i mówiłem, kurczę, no naprawdę fajnie wygląda na tej tarczy, to było przed debiutem, mówię, no coś z tego będzie. Piotrek do mnie dyplomatycznie odpowiedział, słuchaj,
zobaczymy.
Ja już nie jednego takiego miałem na tej sali, pożyjemy, zobaczymy. Ale Kamil jest naprawdę utalentowany i to jest dzisiaj taki prospekt, gdzie już w końcu możemy powiedzieć młody, utalentowany, a nie to utalentowany po prostu na wyrost, tak? I ja na przykład jestem wielkim fanem od ostatniego treningu Kamila, właśnie przed jego walką w Zakopanem. Byłem właśnie na sali, nagrałem go kawałek, tylko dla niego, oczywiście nie wrzucałem tego nigdzie do mediów. Nagrałem kawałek telefonem Kamila Tarczy. Po treningu usiedliśmy w sumie jeszcze z Piotkiem. Kamil obejrzał, najpierw raz, drugi raz. Pokazuje Piotrkowi, mówi, szefie, widzisz jaki kocur? A, nie mogę się doczekać, to już za nas. A Piotrek, no spokojnie. Ale rzeczywiście wygląda na tej tarczy imponująco, no i później w ringu też.
No właśnie, słuchaj, bo jeszcze też przy okazji, jak jesteśmy, opowiedz nam o Wach Boxing Team. Jak to w ogóle wygląda? Czy też jest pomysł jakiś na to, jak życie Mariusza będzie wyglądało po karierze bokserskiej? Mówi, nie chcemy oczywiście nikomu nigdy jej kończyć, no ale nie patrząc w metrykę, już jest zawodnikiem po 40, po kilku naprawdę ciężkich walkach. Czy to jest jakiś pomysł na to, żeby się realizować też w boksie, już nie będąc pięściarzem, powiedzmy?
Myślę, że na pewno to jest jakiś pomysł. No, Mariusz też coś by tam chciał przy tym działać, tym bardziej, tak mówisz, jest już wiekowy, chociaż on za każdym razem przy nas mówi, słuchajcie, Darek Snarski do pobicia. Mówi, to nawet nie ma o czym gadać. Ja mówię, wiesz Mariusz, jak zdrowie ci dopiszę, no to ci się nie ma problemu, to przecież my ci tego nie zabronimy. A on mówi, nie, no to spokojnie, tam Darek, no to jeszcze dłużej, nie?
Przez długi czas mówiliśmy, że Mariusz to taki gość, który jakby może już nie walczy o te najwyższe cele, ale krzywdy sobie w ringu nie daje robić. Nie? Tak, właściwie poza walką z Bakole to
tak, to, no to po dalej, tej walce no. Z Bakole rzeczywiście było no, dużo takich informacji. Tak. Zresztą, no ja wspominałem u Huberta w wywiadzie, podczas gdy się spotkaliśmy z Mariuszem w książce, że my byśmy trochę tacy załamani w tej szatni po Bakole, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co się stało. Usiedliśmy w szatni, czy ja, czy słynna babcia Malina i cała ekipa i tak, co jest? Mariusz tak patrzy na nas. No nie wiem, no nie wiem. Też właśnie parę razy wspominałem, że wszedł sędzia Robert Gortat i mówi, Mariusz, no musiałem. I to było takie...
Bardzo dobrze zrobił.
Tak, ale to były takie słowa, że wiecie, no jednak ktoś mówi do Mariusza, no musiałem przerwać, no to coś to może oznaczać.
Tak.
My trochę w tym kierunku myśleliśmy, ale Mariusz nie zaniedbuje tego, Mariusz się bada pod kątem neurologicznym i tak dalej. I rzeczywiście wszystko jest okej, no nie widać u niego żadnych zmian. Nikt nie może tego zagwarantować, że tak będzie za 10 czy 15 lat, tak? Bo, ale mimo wszystko czuje się cały czas dobrze. I badania też mówią, że jest dobrze, więc nikt nie zabroni wychodzić w tym momencie do ringu. A jeśli chodzi o Wach Boxing Team, to tak, no na pewno jakieś tam plany większe są. Mariusz wykazuje tak samo zainteresowanie, żeby rzeczywiście coś tam działać. Zresztą znowu wracamy do tego tematu, że Mariusz jest bardzo pomocny. On by zawsze chciał każdemu młodemu pomóc, podpowiedzieć, jakoś tam doradzić, tak? I wzięcie takiego młodego zawodnika dla niego, no to nie ma problemu, czy jechać na galę do Rzeszowa, czy coś. Zawsze podejdzie do szatni, a to powie i tak dalej, więc jeśli chodzi o Wach Boxing Team, no to w tym momencie to mamy, można powiedzieć, tak 6 zawodników, tak? Łącznie z Mariuszem, którzy gdzieś tam powoli będą albo debiutować, albo mają już taką jedną walkę. Jeśli chodzi o najbliższe plany, no to na pewno tak. Tomek Piotrowski, który kiedyś rzeczywiście odezwał się chyba nawet do mnie w tym temacie i po prostu tutaj się dogadaliśmy, że rzeczywiście są opcje dla niego, żeby sobie gdzieś tam powalczył.
Nazwisko dobre, jak na sporty walki.
Tak, jeśli chodzi o Marka, no to na pewno. Oby poszedł jego ścieżką, chociaż nie będzie łatwo. I Tomek Piotrowski będzie walczył 29 lutego w Stężycy. Będzie druga jego walka zawodowa, pierwsza wygrana. Wszystko poszło dobrze. Jeśli druga walka też będzie odpowiednia, to na pewno będzie można jakoś to tam dalej ciągnąć. Wspominałem też, Kacper, o najbliższych planach, czyli o Łomrze, tak? I o 7 marca tam będzie dwóch zawodników w Boxing Team walczyło właśnie na nokaucie. Jednym z nich będzie debiutant Serhii Huk. Jest to, no, też myślę, utalentowany Ukrainiec.
Też nazwisko dobre.
Też nazwisko dobre. Obejrzyjcie się tego Huka.
A jak na niego wpadliście w ogóle?
Z Hukiem.
Z Hukiem, zdecydowanie. On wpadł z Hukiem do nas. To jest zawodnik, który tak naprawdę został polecony przez, z tego co wiem, Jacka Szalęgowskiego właśnie z nokautu. Jakoś tam, że można by chłopakowi coś pomóc. I tak Rafał wyciągnął do niego pomocną dłoń. Mówi, Serhii ma walczyć... bym cię teraz nie skłamał.
No nie ciężka w każdym razie.
Nie, 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 oczywiście, że nie ciężka. Chyba 7-6? Mm. Mogę się teraz mylić.
Czyli super średnia do półciężkiej, powiedzmy, gdzieś tam w tym przedziale.
Albo niżej. Mogą się tutaj kompletnie pomylić. I Serhii jest naprawdę, z tego co słyszeliśmy, utalentowany, parę razy go widzieliśmy i jeśli ten debiut na tej gali, oczywiście jest to debiut, jest to telewizyjny, tak, więc będzie transmisja, będzie mogło go parę osób zobaczyć, ocenić. Mhm. Jeśli się zaprezentuje dobrze, no to standardowo, tak, można lecieć dalej, jakoś tam chłopakowi pomagać. Miał bodajże parę medali na jakichś tam mistrzostwach Ukrainy, więc
to już o czymś świadczy.
To już o czymś świadczy, bo wiemy, że Ukraińcy byle jak nie boksują, tak, więc jednak jeśli ktoś jakiś tam medal zdobywa, to jest... Brał też udział w Złotej Rękawicy w Stanach, więc gdzieś tam powalczył, zobaczył trochę innego ringu. Druga walka to będzie, tutaj jeszcze rywala nie znamy, a to będzie debiut, więc wiadomo, nie, nic tam może jakiegoś tam nadzwyczajnego. Mhm. Jeśli chodzi o drugą walkę, to Jakub Martys. Dwie walki zawodowe, dwie walki wygrane i rzeczywiście tutaj trzecia, mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Chociaż rywal nie jest łatwy, bo Kuba pomimo tych dwóch walk, no to gdzieś tam około 600 pozycji na BoxRec-u i jego rywal jest o 300 pozycji wyżej, więc to nie będzie jakiś tam taki totalny boom. Rywal bodajże z rekordem 8-3, więc 8 walk wygranych, więc kogoś tam musiał, że tak powiem, pokonać, więc nie będzie to tam byle kto. Na trzecią zawodową walkę myślę, że jest to dobra decyzja. Na początku się zastanawiałem z Rafałem, mówię, Rafał, no tak 8-3, mówię, co chłopaka pokona? Wiadomo, od razu człowiek tak myśli, tak, o swoim zawodniku, że no wiadomo, no może coś nie wiedzieć, ale trzeba robić takie weryfikacje, bo jednak no, ciągnąć kogoś nie wiadomo jak w górę i nagle się okazuje, że to nie jest to, no to też jest bez sensu.
Trochę bez sensu. Tak.
Dobra, słuchajcie. Żeby nie przyjechał Laszlo Fekete.
O, Laszlo Fekete, nie zapraszajmy. Tak, słuchajcie, robimy krótką przerwę muzyczną. Laszlo Fekete, możemy zagrać coś po węgiersku i wracamy. Znamy, wszyscy znamy jedną piosenkę węgierską, także pewnie nie to tak. właśnie ta będzie. Wracamy do rozmowy po przerwie.
Słuchasz Weszło FM.
No i wracamy po przerwie. To jest program Ciosek na wątrobę. Kacper Brotosiek jak zawsze ze mną. Jest też Michał Olżyński, czyli człowiek od PR-u Mariusza Wacha. No i właśnie, rozmawiamy sobie o Mariuszu Wachu, o boksie i o różnych takich tematach. No właśnie, wieku Mariuszowi wypominać nie będziemy, ale 40 to on już skończył. Nie?
40 skończył,
40
tak.
Skończył.
Miała być impreza, ale ze względu na Arabię nie było imprezy.
Bez sensu.
Bez sensu, tak. Znaczy, mogła być ta impreza czysto teoretycznie, bo 14 grudnia Mariusz obchodził 40 urodziny, więc równy tydzień po walce z White'em można było coś zarządzić. Zresztą no, mieliśmy tam dużo pomagać
Mariuszowi. Wypadało nawet. I to.
No tak, miała...
I 40 i walka dobra, dokładnie. I wigilia, śledzik, no to...
Miała
Mariusz
być fajna biba
w Krakowie. Chyba, skoro nie było biby, to się pozmieniało. Nie takiego Mariusza pamiętam.
Miała być fajna biba i to z tego co wiem, nawet akurat nie u babci Maliny, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ale Mariusz tutaj stwierdził, że rzeczywiście przed samą walką musi tam poświęcić trochę czasu na coś i nie będzie czasu tam podopinać tych tematów. Musiałby być w Krakowie, jednak był w Dzierżoniowie, no to raczej tak chciał po swojemu. Ale miała być impreza, miała być ta 40 poważna, przesunięta, zobaczymy na kiedy, nie wiem, czy na 50, czy może coś
nie,
wcześniej
no,
się
może
uda zorganizować.
No, kurczę.
Czy się uda wcześniej zorganizować, ale tak, takie były plany. 14 grudnia, nawet w kalendarzu miałem odnotowane, mieliśmy jechać, no bo wypadało akurat idealnie w sobotę, ale trochę Dillian White nam pokrzyżował plany.
A słuchaj, nie, no jeszcze... W ogóle miał być to początek pięknej rozmowy o różnych ciekawych klimatach Mariusza, o tym jak balował, jak szalał i zdarzały mu się różne ciekawe historie, a tu widzisz, nie ma imprezy, nie ma
no, walki, widzisz, Parker nie chce, tutaj ten nie chce. A jeszcze chciałem zapytać kolejnego rywala, o którym też tam gdzieś się mówiło. Teraz wiemy, że Daniel Dubois będzie walczył z Joe Joyce'em, ale słyszałem, że gdyby do tej walki nie doszło z jakichś względów, a wiadomo, że to jest duża walka w pay-per-view, więc tam ileś rzeczy się mogło wysypać, to podobno Mariusz Wach był mocno brany pod uwagę, znają się ze sparingów. Był taki temat w ogóle?
Był taki temat, ale jeśli chodzi o Dubois, to tak naprawdę co jego walkę jest temat Mariusza i to się już zaczęło ponad rok temu, z tego co mi się wydaje, już była wtedy pierwsza oferta, ale to chyba Mariusz najpierw nie chciał, bo rzeczywiście była jakaś tam inna opcja. Później za każdym razem chyba Mariusz się zgadzał i brał, bo rzeczywiście tych sparingach go tam nie zachwycił, to znaczy nie zachwycił. Mariusz go inaczej oczywiście odbiera niż wielu zawodników, bo tak jak wrócił ze sparingów, powiedział: no dla mnie jeden cios, ale to mnie tym ciosem nie położy, no to jakby automatycznie dla niego jest to
dobry
zielone rywa. Światło, że okej, możemy się bić, tak? Bo skoro nie wyboksuje go nie wiadomo jak, a mówi jednym ciosem go nie położy, no to automatycznie mogę się z nim bić, tak? I rzeczywiście akceptował te walki i mówię, naprawdę co walkę była taka opcja, że może ten Dubois, ale no znowu, Wydaje mi się, że dobra walka. Ja się cieszę, że padło na Joyce'a, bo może w końcu ktoś go zweryfikuje.
Tak, czas najwyższy.
Bardzo ciekawa walka swoją drogą, też rzadko się zdarza dwóch niepokonanych w jakimś tam stopniu prospektów, chociaż Joyce to wiadomo 34 lata, więc taki prospekt trochę na siłę, ale jednak z sukcesami na amatorstwie, więc bardzo ciekawe zestawienie. Mówisz o kierunku niemieckim ogólnie. Pamiętamy ostatni występ Mariusza tam, to była walka wprawdzie wygrana z Arkanem Teperem, ale wiemy wszyscy, że wyjazd do Niemiec to jest jednak jakieś ryzyko. Tak mi się wydaje, zwłaszcza kiedy nie masz promotora, nie masz ze sobą silnej stacji. Nie boicie się trochę podejmować takiej decyzji?
Oczywiście to zawsze są takie obawy, tak? Z Teperem to wiele lat temu też Mariusz miał obawy, a jednak miał obawy do samego werdyktu, to można obejrzeć do dzisiaj,
tak?
Że sam stał i finalnie był zdziwiony, że jednak jego ręka poszła w górę, więc tak, zawsze.
O czym świadczy.
Zawsze jakieś tam obawy są i człowiek pod tym kątem myśli, ale wydaje mi się, że nie jest to na tyle egzotyczny kierunek, nie jest to Kongo, więc nie ma się tutaj czego obawiać. Wiadomo, zawsze może być werdykt naciągnięty, chociaż trochę dla gospodarza i to jest trochę normalne w obecnych czasach, nawet w boksie zawodowym, ale Mariusz nigdy na to nie patrzy. Jakby za każdym razem, jak dostaje jakąś ofertę walki, to jest tylko takie, to spoko, ale coś poanalizujesz. Bardziej Piotrek Wilczewski musi pod tym kątem popatrzeć, tak, zastanowić się w końcu, jak to trener. Ale Mariusz jeszcze to dla niego, boksuje.
Mariusz jak? Się kieruje względami sportowymi, że wyzwanie, czy że walka do wygrania, czy raczej patrzy na pieniądze, czy na egzotyczny kierunek? Bo tak jak ustaliliśmy, jakby to żadna tajemnica, jest Mariusz na takim etapie kariery, że wie, że pewnych granic już nie przeskoczy, tak, że mistrz świata raczej już zostać nie zostanie.
Pewnie zdaje sobie z tego sprawę. Nie, nigdy nie chodzi o pieniądze. Tak? Wiele osób czasami mówi, że dobra, Mariusz, jest już koniec kariery, możesz jakieś tam strzały, żeby coś zarobić. Ale Mariusz nie jest takim człowiekiem, też tak jak mówię, dobrze go znamy. Mhm. Bardziej zwykle on lubi wyzwania sportowe i to jest tak, że podchodzi do tematu, że rzeczywiście z każdym może jeszcze tam finalnie wygrać. Nie mówimy tu o tematach typu tam, że tak będę szybki, wygram z każdym, tak? Chociaż wielki szacunek do Tomka Adamka, tylko po prostu to jest takie podejście, że z każdym mogę wyjść do ringu, z każdym mogę wygrać. Jak nie wygram,
to przegram.
Nic się nie stanie, ale nie za każdym razem, żeby dobrze po prostu się zaprezentować, żeby nie było wstydu. No i po łajcie nie było tego wstydu i finalnie Mariusz był zadowolony. Zresztą rozmawialiśmy, gdy była mowa o łajcie, to usiedliśmy sobie tak w grupie i tak mówimy, kurczę, nawet jakby przegrał, ale przegrał na punkty, a człowiek bardziej pod tym kątem myślał, chociaż wiele osób było sceptycznie nastawionych i mówili, to już będzie, to już po wachu, tak? Zresztą czytamy Twittera i wiemy, co było napisane, że nie, teraz coś naprawdę, gwóźdź do trumny, Mariusz się położy i koniec kropka, będzie gorzej niż z Bakole. A my znowu wiedzieliśmy, że nie będzie gorzej niż z Bakole, bo i to Mariusz też od razu wiedział, że raz, że fizycznie będzie się czuł normalnie, a nie osłabiony, pomimo tego, że obozu jakiegoś specjalnego nie było, to że jeśli będzie się czuł normalnie fizycznie, to mówi, to nic mu się nie stanie, nikt go nie przewróci. Tym bardziej wide, bo właśnie ze względu na Bakole i na jego takie ciosy z luzu i na to, że on naprawdę dość specyficznie bije, i o tym mówi każdy jego rywal, że te ciosy są dziwne. Przyjmujesz je i mówisz, nikt tak jeszcze mnie nigdy nie uderzył. I Mariusz też w sumie tak to mówił, że rozmawialiśmy po walce i mówi, raz, że nie miałem siły, ale dwa, on tak bije, że nie wiem, masz takie dziwne uczucie. Ja mówię, ale jak to dziwne uczucie? To w hotelu rozmawialiśmy, tak cię bije i tak, wiesz, jest inaczej. I ja mówię, to może tak jest rzeczywiście, tym bardziej, że wiele osób mówi o tym. W przypadku Bakole nastawialiśmy się naprawdę na to, że z tym White'em może być dobrze, bo wiedzieliśmy, dochodziły nas słuchy tak, że White nie jest w jakimś tam super obozie, nie ma super formy, co było widać na wadze, tak? Oczywiście od razu jak wszyscy w Polsce zobaczyli wagę, spojrzeli na White'a i mówią, a może jednak jest szansa, a może jednak nie zrobi mu krzywdy. I w tym momencie zaczęło się to obracać, a po walce to już wiadomo, same piękne wiadomości. Zresztą tak jak jestem na Facebooku, tak, u Mariusza na fanpage'u i są ludzie, którzy potrafią napisać przed walką, że o Jezu, pojedzie, krzywdę ci zrobi, po co, polecieć dla kasy. I ja później przeglądam te wiadomości, a on na następny dzień pisze, Jezu Mariusz, jak super, ty wikingu dałeś radę. Nie wiem, czy po prostu nie pamiętał tego, że tą wiadomość napisał, czy nie zdaje sobie z tego sprawy, że ktoś ją przeczytał w ogóle. Ale są naprawdę tacy ludzie i mówię, nastawialiśmy się, że nawet gdy przegra na punkty, to, że będzie dobrze. No i wyszło perfekcyjnie. Wrzucałem post na Twittera, że po przegranej z Dillianem White'em awans w rankingu BoxRec z 49 na 32 pozycję. Od 7 grudnia już tam trochę minęło, a Mariusz jest na 30 pozycji. Więc finalnie wyszło bardzo dobrze.
Nie wiem, czy to kwestia nieznacznej przegranej z White'em, czy dwóch jednak zwycięstw z groźnymi Gruzinami.
Nie, no to z groźnymi gruzinami przed White'em to jednak specjalnie tam nie podskoczył, niestety.
Dziwne, ale, nie rozumiem.
A właśnie,
nie rozumiem.
Sobie, powiedz nam, jak się organizuje w ogóle taką imprezę, jaki to, bo to wiemy, że Mariusz, słyszeliśmy, że zapłacił za to tak naprawdę, sam to tak naprawdę zorganizował. Jak to w ogóle wszystko wygląda, jaki to jest,
jak to jakiego
rzędu
robi?
To jest też kwota tak naprawdę, którą trzeba na zorganizowanie takiego eventu, nie wiem, na sali gimnastycznej, gdziekolwiek wydać. Jakiego rzędu to jest inwestycja?
Ciężko powiedzieć, jakiego rzędu to jest inwestycja, bo w przypadku tego typu imprezy.
Gali, nie bójmy się wielkich słów.
Oczywiście, no. Że tak. To po prostu, znaczy mówimy teraz o tej jednej, o Pieszycach, bo jedna walka z groźnym Gruzinem to była na gali Silesii, więc w Katowicach na AWF-ie, więc to jakby tutaj pod kątem organizacji to nic nie robiliśmy. A w Pieszycach pomysł taki wypadł, że rzeczywiście Mariusz potrzebował tego zielonego na boksreku i nie wszyscy to rozumieją. Ja też próbowałem to w miarę wyjaśnić na Twitterze, ale już wiem, że nie każdemu się to da wytłumaczyć.
Kacper ostatnio toczy dyskusję z jednym człowiekiem na Twitterze, próbuję mu od tygodnia coś wyjaśnić, ale wiesz, tak to bywa z tymi dyskusjami.
A z jakim użytkownikiem?
Jakimś anonimowym, bez imienia i nazwiska.
Czwartoklasistą.
Dużo cyferek jest tam. Tak, ale no cóż.
No mniejsza z tym, no właśnie. Więc zmierzam do tego, że nie zawsze da się coś wyjaśnić ludziom na
Twitterze. Zawsze da się coś wyjaśnić i rzeczywiście próbowałem, się nie udało. Niektórym, chociaż niektórzy zrozumieli, że naprawdę często bywają takie oferty, że musisz mieć ostatnią walkę wygraną i naprawdę nikogo to nie interesuje, czy to był Gruzin 2.20 czy 2.40. Jest zielone na boksreku, komisja tak daje, że okej, dobra, ostatnia walka wygrana i lecimy. I naprawdę nieważne z kim, i można na to popatrzeć, że jest to jakiś żarcik, ale tak to funkcjonuje.
No i jak to było organizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
Pewnie, że tak. Nie, to była impreza, jeśli chodzi o te Pieszyce. To była impreza tak naprawdę, był boks amatorski. To było tylko na dokładkę, że rzeczywiście jak ktoś chciał zostać sobie po tym boksie amatorskim zawodników, to po prostu mogli zostać na trybunach i popatrzeć na to.
A z trybun Mariusz wybierał Gruzinów po prostu?
ty!
Wiesz co, jeśli chodzi o Gruzina, to
pan... Idziesz na boks amatorski, chcesz się popatrzeć na walkę, a ci tu fakt do ringu wciąga. I każe boksować.
No mieliśmy o tyle szczęście, że paru Gruzinów przyjechało na ten boks amatorski i chcieli... Tam ktoś trenował, a kogoś ktoś walczy i Mariusz mówi, dobra, ten. I po prostu... No chłop był chętny, chciał się sprawdzić i wyszło. No dla nas dobrze. Nie, tak całkiem już na poważnie, to ciężko jakby tłumaczyć tą imprezę. No to, zresztą nie nazywam tego imprezy. Impreza to była rzeczywiście pod kątem boksu amatorskiego. To było po prostu nam potrzebne. I tak naprawdę my długo to przyciągaliśmy, bo nie chcieliśmy robić tej walki i tej gali właśnie ze względu na to, co ludzie mogą pisać czy mówić. I trochę się biliśmy z myślami, że rzeczywiście, ja na przykład mówiłem do Rafał, mówię, kurczę, no nie będzie to wyglądało dobrze, może rzeczywiście nie bardzo, ale to trzeba było zrobić, bo nie było żadnej walki takiej na horyzoncie, żeby po prostu można było wygrać w tym momencie jakoś w miarę jakoś tam bliskim terminie, żeby móc coś więcej robić, więc trzeba było samemu sobie jakoś poradzić. I no tak naprawdę ludzie się śmiali z Gruzina, no ale od Pieszyc do Arabii, historia też piękna.
Też zagadka dla ciebie jako człowieka od PR-u, czy właśnie kiedy już zapada decyzja o organizacji gali w Pieszycach, czy wypada o tym mówić otwartym tekstem ludziom i tłumaczyć, czy raczej udawać, że tam po cichutku po prostu wiedzie coś na boksreka, mała szansa, że ktoś akurat, wiesz, będzie przeglądał boksreka Mariusza Wacha i zobaczy, ej, a takiej walki przecież nie kojarzę, nie? Więc pytanie, czy lepiej głośno, czy lepiej cicho w takiej sytuacji?
To znaczy, nad tym byśmy się zastanawiali w momencie, gdy dałoby się to ukryć, no to wtedy moglibyśmy pomyśleć, że rzeczywiście jakiś scenariusz jest lepszy, ale że to było... Normalnie był ten boks amatorski, to była taka impreza, gdzie po prostu ktoś oglądał i mógł zostać, nawet może nie wszyscy wiedzieli, że jeszcze wak zawalczy, ale zostali i nagle patrzą, coś się więcej dzieje, tak? Więc tutaj nie było nawet tematu zastanawiania się, czy w ogóle może byśmy chcieli to ukryć, no bo tego by się nie dało ukryć, tak? Bo gdybyśmy zrobili tak, zamknęli się na sali, wdzierżeniowie zrobili szybko walkę, tak, ściągnęli sędziów, no to jeszcze w tym momencie może człowiek by się...
Teoretycznie,
ale... Nie, jakby nie było takiego hejtu typowego, że jakby człowiek nie będzie się skupiał na jakichś tam paru komentarzach, tak, że ktoś napisze, że ojejku, nic już z Mariusza nie będzie, już się nadaje tylko tak, do Gruzinów.
To jest, Boże Święty, to jest zwykła specyfika i zawsze tak w boksie było. Na przykład Uniwersum przecież robiło u siebie w gymie galę. Znaczy galę, mini galę, stawiali dwie kamery.
Nie tylko mini galę, przecież Albert Sosnowski też miał.
Większe, tak, pamiętam, z Dmitrynką, ale wcześniej no to była taka reguła, zwłaszcza te młode chłopaki, tam wiesz, zanim ich na telewizji, na galach telewizyjnych pokazać, to niech boksują ze sobą na sali i na bokserka to wjeżdża elegancko. Tak, no rekord zawodowy się buduje.
Jest to w miarę normalne. Zresztą my rozmawialiśmy nawet w takim temacie, że spójrzmy chociażby na Tomasz Schwarza po walce z Fiurym. Tak. Co robi? No wraca do Niemiec i obija dwóch boomów. Możemy powiedzieć, że mają lepszy rekord. Trochę od tych Gruzinów i nie są na przykład z Gruzji, ale to tylko ze względu na to,
słuchaj,
że...
Gruzję to ty szanuj.
Tylko ze względu na to, że mają trochę więcej pieniędzy na przykład od nas i mogą sobie opłacić tak samo słabego booma, który też na przykład może tam przegrał ze Schwarzem w pierwszej rundzie, tak? Mhm. Ale no, do niczego się więcej nie nadaje niż ten Gruzin, powiedzmy sobie szczerze, więc...
A tak w ogólnym rozrachunku jakbyś podsumował, bo wiemy, że Mariusz jest w takiej sytuacji, że nie ma promotora, co faktycznie wiele ułatwia z jednej strony i trochę też komplikuje, no bo pamiętamy taką sytuację, ile to było, z półtora roku temu, kiedy no, była walka ze Szpilką najpierw, potem miała być walka parę tygodni później na gali Dariusza Michalczewskiego, która gala, wiemy, że nie doszła do skutku, no a skończyło się, że potem była jeszcze walka z Bakole u Mateusza Borka, czyli u trzech różnych podmiotów promotorskich. A teraz z kolei mówisz o sytuacji, kiedy ten brak promotora jest jednak trochę trudny, bo trzeba pewne rzeczy organizować samemu. Też myśleć o takich sprawach, o których normalnie myśli promotor. A tak ogólnie, czy lepiej się żyje pięściarzowi takiemu, jak ma już o tym nazwisku, o tej pozycji bez promotora, czy jednak czasami macie takie wrażenie, że przydałby się kurczę ktoś, kto by parę rzeczy załatwił?
Jeśli chodzi o Mariusza, to myślę, że finalnie lepiej bez promotora. Jeśli byśmy rozmawiali o innych zawodnikach, to ten promotor rzeczywiście jest do wielu rzeczy potrzebny, nie zawsze jakiś tam menadżer tylko wystarczy. Ale Mariusz ze względu na swój charakter, on z każdym żyje dobrze, tak? On z nikim nie jest pokłócony, on od każdego może zawalczyć, on do nikogo nie ma problemu, nikt do niego również nigdy nie ma problemu, więc zawsze to tak działa, że jest oferta stąd, jest oferta stąd, jest oferta stąd i też jak Mariusz gdzieś tam idzie, to nikt się na niego nie obraża, bo to nie jest tak, że on się na kogoś tam wypiął, że on się dogada, bo rzeczywiście Mariusz jak się dogada, to jest lojalny, bo na przykład... Gdy był dogadany na walkę chociażby u Marcina Neumana na Narodowym, to gdzieś tam się w międzyczasie pojawiały oferty i gdy już wiedzieliśmy, że może coś tam z Moliną nie do końca wyjdzie, to jednak Mariusz twierdził, że nie, no słuchajcie, no ja już powiedziałem, ja już walczę, będzie co będzie, najwyżej może ktoś inny, wiemy jak niestety wyszło z galą na Narodowym i walką Mariusza. Ale rzeczywiście jak on
nie da się
powie,
zrobić
to...
audycji bez wspomnienia o Marcinie Neumanie. No nie da się. No, ale no, próbujemy, ciągle próbujemy.
Jednak to było też wydarzenie, które się odbiło dość szerokim echem. Słuchaj, a tak jeszcze wracając do tego, czym się zajmujesz, jeśli chodzi o ten PR polskich pięściarzy. Jak tak patrzysz na to ogólnie, wiemy, że to jest zjawisko, które no, gdzieś tam sami się czasem zastanawiamy, jak to działa, że wielu sportowców tak naprawdę sobie w tym do końca nie radzi. No i właśnie jesteś taką osobą, która ma to w jakimś sensie ułatwić. Jak tak ogólnie patrzysz na krajobraz polskiego boksu, to kto byś powiedział, że się najlepiej odnajduje właśnie jeśli chodzi o to takie, no powiedzmy, sprzedawanie się w takim sensie medialnym stricte. Kogo warto naśladować, a jakie są przykłady takich zawodników, którzy mają tutaj bardzo dużo jeszcze do zrobienia? Bo wydaje mi się, że odkąd się pojawiłeś u Mariusza, to też odżyło kiedyś tego w ogóle, no Mariusz nie istniał jakby w internecie, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, no cieszę się, że jest to rzeczywiście do zauważenia. No ja to na przykładzie Mariusza wezmę, tak, że na początku gdzieś tam dogadaliśmy jakąś tam współpracę, zaczynało się od jakichś tam podstawowych rzeczy. I to było tak, że ja Mariuszowi mówiłem, Mariusz, to się przyda, to zrobimy, tu podjedziemy. To nawet czasami głupie zdjęcie, a to fajnie działa. Mariusz jest o tyle dobry do współpracy, że nawet w przypadku jakichś tam charytatywnych rzeczy, tak, to nigdy nie było czegoś takiego, że Mariusz coś odmawiał. Ja mu tam podrzucałem jakiś pomysł, że może by można w jakiś tam sposób pomóc. Mariusz mówi, dobra, nie ma sprawy. Zresztą sam się czasami do mnie odzywał, że jest jakaś tam rzecz, a może byśmy to zrobili, wiadomo. Też z takimi rzeczami nie można przesadzać, bo jak się zacznie to robić, to po prostu później wszyscy będą się odzywali i liczyli. No i wtedy co drugi post na fanpage'u Mariusza by było jakieś tam pomocy, a to nie o to chodzi. Ale właśnie Mariusz to też, on tego na początku potrzebował i ja mówię, Mariusz, dla mnie jesteś znaną osobą, jako osobą, która się interesuje boksem i tobie po prostu wypadałoby jakoś to poprawić. A Mariusz, no ale to ja się na tym nie znam, coś tam, czy jest mi to potrzebne. Mówiłem, zobaczysz, że rzeczywiście to się przyda. I to z czasem wychodziło tak, że Mariusz sam zaczął coś robić. Ja potrafiłem się zaskoczyć, gdy na przykład dostawałem powiadomienie na telefon, że ktoś zareagował na twoją relację na Instagramie, ale mówimy o koncie Mariusz Wach. W tym momencie halo, halo. Tylko ja mam dostęp i tylko Mariusz. Ja nic nie wrzucałem, naprawdę nic nie wrzucałem. Zaraz tam wchodzę, a rzeczywiście Mariusz wrzuca na przykład jakieś tam zdjęcie skądś, albo nawet relacje, po prostu story nagrał sam z siebie gdzieś będąc, nawet niekoniecznie może nic mówiąc, ale krajobraz on jest i i wtedy jest to prawdziwe, tak? Bo on to nagrał albo u babci Maliny. Pamiętam później pierwszy raz, jak mnie zaskoczył, jak właśnie wrzucił pierwsze zdjęcie na Instagrama jako zdjęcie typowo post. To było bodajże właśnie, a propos babci Maliny, no. To był to wyjazd z babcią Maliną na wybory Miss Polski bodajże, bo tam
ona rzeczywiście... Ona tatuowała? O mój Boże! Coś przegapiłem.
Babcia Malina była akurat sponsorem Miss Polski i tam był taki wyjazd zorganizowany. Mariusz, wiadomo, ciekawy różnych rzeczy, no to pojechał i ja patrzę, jest zdjęcie rzeczywiście tam ze ścianki. I miło się zaskoczyłem i z czasem to wychodziło. Znaczy na pewno ja chciałem Mariuszowi pomóc w takim temacie, że czasami potrafił ktoś się tam do niego odzywać, on może czymś zapomniał czy coś i nieraz się do mnie coś tam dziennikarze odzywają, tak że można by coś zrobić, że można by załatwić, albo chociażby ułatwić to, gdy nawet ktoś nagrywa z nim jakiś wywiad, czy robi jakąś audycję, czy cokolwiek. Zanim odezwał się do Mariusza, na zasadzie Mariusz wrzuciłbyś może, czy coś, tak? Może można by to podpromować, no to tak naprawdę ja ze względu na swoją pracę na co dzień jestem pod telefonem cały czas, więc jeśli ktoś mi to podrzuca, no to najprawdopodobniej za minutę to już będzie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Twitterze. I to też jest dobre, no bo jednak jeśli ktoś nagrywa z nim wywiad, to na pewno chciałby, żeby to zostało umieszczone, a nie na przykład tam może się raz odezwać do kogoś, drugi raz, a wrzucisz, a pamiętasz, a nie zapomnisz, a już jest 3 dni po wywiadzie na przykład, tak? I tak jest wielokrotnie, to w tym momencie jest to bez sensu. I to rzeczywiście u Mariusza odżyło, też mi się tak wydaje, że jest to fajnie. Na pewno Mariusz jakoś to chyba zrozumiał, że te media są dobre, tym bardziej z jego charakterem. On jest tak nastawiony do ludzi pozytywnie, że mi aż było szkoda, że on nie istnieje w tych mediach, tak? Że to można naprawdę fajnie zrobić. I jeszcze wracając do drugiej części pytania twojej. Wydaje mi się, że Damian Wrzesiński. I to mi się bardzo podoba. Od dłuższego czasu tam duży wpływ na to ma jego żona Natalia, która mocno tam rozumie te aspekty. Ale naprawdę Damian medialnie wygląda świetnie. Przez ostatni okres czasu pozyskał wielu sponsorów. Chociażby przez to, tak? Nawet
właśnie, nawet to jest, Facebook. W mediach też się pojawia coraz częściej przez to. No to w mediach się pojawia,
tak, ostatnio wywiad właśnie, bodajże w Dzień Dobry TVN był, czy gdzieś. I to cały czas się nakręca, bo jeśli jego jest dużo, to automatycznie tak, i bilety, i w końcu był main event w Łomiankach, więc to fajnie wygląda.
A to żona mówisz, tak?
Żona pomaga.
A to tak samo jak w przypadku Diablo. Tam nowa partnerka się wzięła za fanpage'a, przecież Krzysiek tego nie
wygrał. Leżał długiem kilka lat, tak naprawdę. Tam też potencjał.
Karolina tam robi też świetną robotę, bo właśnie też jestem z nimi w kontakcie i ja bodajże kiedyś robiłem wywiad z Krzyśkiem, to byłem... No, myślałem, że naprawdę piszę z Krzyśkiem, ale jak się okazało, że nie pisałem z Diablo. Później to jakoś tak wyszło, że Karolina... mieliśmy okazję się spotkać, bo ja się spotkałem na wywiad z Krzyśkiem, a Karolina dojechała po prostu i się poznaliśmy. Też chciałam w tym pomóc, bo to oczywiście doskonale rozumie i też wiem, jaki na przykład Krzyśek ma potencjał, tak? Więc szkoda tego zmarnować. No właśnie, i widnieje w
ciekawe jest to, że wielu bokserów jakby... zupełnie zdawało się tego nie rozumieć. To mówił też o tym Mateusz Borek na przykład, że organizuje gale i po prostu większość pięściarzy nie robi nic, żeby te gale promować. Że on mówi, on wrzuca więcej postów sam niż wszyscy razem wzięci bokserzy z gali. To coś jest nie tak. Wiele,
nie? Coś jest nie tak.
Tak. Naprawdę też jak obserwujemy, jak zapraszamy różnych pięściarzy tutaj, czy zawodników MMA tak samo, to jest porażające w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu wszystko żyje online i jak cię nie ma na Facebooku, Twitterze czy Instagramie, to znaczy, że cię w ogóle nie ma. A tymczasem jeden z drugim bokser czasem myśli, że wystarczy, że on dobrze boksuje i to pójdzie. Tak, okej, jak boksujesz tak jak Anthony Joshua, to pewnie wystarczy. Natomiast jak boksujesz, tu bez rzucania nazwiskami, ale jak przeciętny bokser z polskich gal zawodowych, to chyba trzeba trochę więcej od siebie dać.
No tak, trzeba by na pewno więcej od siebie dać. Tak, Mateusz Borek jest osobą, która rozumie media, tak? Więc doskonale o tym mówił nie nas. Ja pamiętam, jak Mariusz właśnie walczył chociażby z Bacole i to funkcjonowało dobrze, bo tam rzeczywiście osoba, która zajmowała się mediami w MB Promotion, no to zawsze podsyłała materiały, tak? Wszystko tak naprawdę było podane na tacy. To nie jest jakaś mała gala, tak? To nie jest mały promotor, gdzie rzeczywiście trzeba było nawet typowo o siebie zadbać. My tam indywidualnie robiliśmy jakieś tam swoje rzeczy, ktoś tam nagrał Mariusza na treningu i tak dalej. Zrobiliśmy taki spocik. Ale w przypadku gali wtedy tamtej chociażby, nie wiem, czy to działa tak zawsze, ale mówię o gali, gdzie walczył Mariusz, to tak naprawdę grupka na WhatsAppie, link masz podany jak na tacy, wystarczy czasami nawet tylko skopiować, wrzucić na Facebooka. Nie wierzę, że nie siedzą na tych Facebookach, więc to, ale to o czym wspomniałeś właśnie, że wielu się wydaje, że wystarczy, że oni boksują, tak? Że wystarczy, że boksują, im się już należy. Zresztą to promotorzy często o tym mówią, że w pewnym momencie zawodnik, jak gdzieś tam zarabia jakieś pieniądze, no to rozumie, no to dobra, no to tak już jest, to ja już tak mogę. Z tego co wiem, to bywały takie problemy, chociażby jak zawodnicy dostawali pensję, że regularna pensja, tak, nie trzeba było zarobić typowo za walkę, rozłożyć tych pieniędzy na przygotowania, na walkę i na życie po walce. No to jak ktoś dostał regularną pensję, no to wiedział, że po prostu co miesiąc ma, można powiedzieć, wypłatę. No to już tak, to już będę
się chciał.
To już robię swoje i tak jest bardzo często. Więc wielu, wielu pięściarzy potrzebuje pomocy w tym temacie. Niektórzy nie rozumieją, niektórzy nie chcą zrozumieć, ale...
Tak, niektórzy też nie zdają sobie sprawy, że to nie jest tak, że z dnia na dzień jak zaczną coś tam robić, to się pojawią efekty. No to jest wszystko proces. To też trzeba na początku trochę włożyć, żeby potem cokolwiek wyjąć za jakiś czas. No i to nie będzie też z dnia na dzień po prostu.
Nie, no pewnie, no też czasami nawet są jakieś tam koszta. Może niektórych rzeczywiście na to nie stać, tak? Ja już nie mówię o jakimś tam specjalnie zatrudnianiu kogoś, ale nawet jakieś tam podstawowe rzeczy, czy nawet wyjazd, bo wiadomo, niektórzy są tacy, że gdzieś tam jeszcze muszą dodatkowo pracować, utrzymać rodzinę. Dla nich na przykład wyjazd na galę charytatywną na drugi koniec Polski to nie jest tylko czas, ale to są też pieniądze, tak? Jeśli ktoś jest pięściarzem jakimś tam początkującym, dopiero zaczyna i nie ma żadnej pensji regularnej, gdzieś tam ewentualnie dorabia albo to, co tam dostanie od jakiegoś sponsora, a jeszcze na przykład rodzinę na utrzymaniu, no to nie jest w stanie sobie tam co drugi weekend pojechać na przykład na drugi koniec Polski, tak? Zapłacić, tak naprawdę, zatankować samochód, dajmy w dwie strony, opłacić sobie nocleg, no to jeśli by miał pojechać 2-3 razy w miesiącu, no to już trzeba trochę wydać, tak? A za to można trenerowi zapłacić. I to często są takie problemy. No u nas na pewno też brakuje sponsorów, ale sponsorów brakuje też ze względu na to, że...
Kółko się zamyka. No.
Tak, kółko się zamyka i do końca chciałem powiedzieć, no bo jeśli coś zawodnik nie daje. Ja na przykład bardzo często rozmawiałem z wieloma sponsorami z naszego tutaj rodzimego podwórka i bardzo często to było tak, że ktoś mówi, no podpisałem tak umowę, ale mieliśmy jakieś tam podstawowe założenia, a on mówi, przez pół roku nie wylądowałem ani razu na wyszukiwarkę u niego na Facebooku, no mimo tego, że jakieś tam różne rzeczy lądowały, tak? Mówi, już nie wymagam nie wiadomo czego, ale na przykład wywiad jest zawodnik na ściance. Damian Wrzesiński, do którego znowu wrócę, zauważcie, że po każdej walce on dziękuje sponsorom na ściance, czy Boxer Rock, czy ktokolwiek robi z nim jakiś tam wywiad, to on tak, no chciałbym tym podziękować, tym i tym. Nawet na szybko czasami, tak. ale
to... No to mówi się, nie jest to fizyka kwantowa, no, to są
dokładnie,
jakieś,
prosty
jakieś
mechanizm,
podstawy. No. Ale no to właśnie, to jest rola i trenerów, czy promotorów, no różnych ludzi, którzy tych pięściarzy powinni na to uczulać, ale to myślę temat rzeka. Słuchajcie, kończymy, bo nam zleciała godzinka błyskawicznie. Jakieś co, słowo na koniec jeszcze?
No to ja chciałbym cię zapytać, czy zobaczymy w 2020 roku wygraną Mariusza w takiej dużej walce, powiedzmy właśnie, no może nawet wyjazdowej, no bo raczej wyjazdowej, bo nie liczę tych groźnych Gruzinów, którzy gdzieś tam by się ewentualnie, oby się nie musieli przewijać, ale myślisz, że to będzie taki rok, w którym jeszcze Mariusz o coś zawalczy, takiego większego, powiedzmy?
No skoro już kończymy i nie masz zamiaru mnie ciągnąć za język, to myślę, że tak i ja sobie tego życzę, że Mariuszowi pokładamy duże nadzieje rzeczywiście w tej marcowej walce, bo to nie będzie mała walka, nie będzie jakiś słabszy rywal, tylko rzeczywiście ktoś, kto i potrafi boksować.
A to będzie main event?
Takie są plany.
Tak myślę, no słuchaj.
No, nie wiem, no.
Mariusz Wach to nie Mariusz jest taki zawodnik.
W walce z Dillianem White'em, nie w main evencie.
Głupie pytanie, przepraszam. Tak. No dobra, słuchajcie, życzymy Mariuszowi wszystkiego dobrego.
No i czekamy na więcej informacji, bo marzec już niedługo. Mamy w marcu, na początku marca walkę Adama Kownackiego, więc gdyby taka duża walka Mariusza stała się faktem, no to byłoby pięknie. To byłoby
przed walką, przed walką może właśnie Adama pogadamy sobie z Mariuszem już i
jak najbardziej.
Będzie wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Janek Ciosek, to byłem ja. Ze mną Kasper Bartosiak.
Dziękuję. Jak zawsze,
i Michał Olżyński, PR manager Mariusza Wacha. Dziękujemy ci
bardzo. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Słyszymy się w Ciosku na Wątrobę za tydzień. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.